Dzień dobry panie pośle, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Komisja Europejska przekazała wczoraj Polsce, że ma zastrzeżenia co do obniżenia stawek VAT na gaz, paliwa i nawozy. Chodzi o naszą polską tarczę antyinflacyjną. Jak Konfederacja patrzy na taką kolejną linię sporu pomiędzy nami a Unią Europejską?
No to jest ruch już spodziewany. Myśmy zwracali, ja zwracałem wiele lat temu uwagę na analogiczne ruchy Komisji Europejskiej, to znaczy obniżone stawki VAT na artykuły dziecięce zostały też podniesione w wyniku działań Komisji Europejskiej. Ja jestem i my w Konfederacji jesteśmy bardzo krytyczni względem ujednolicających działań Komisji Europejskiej. Jesteśmy za wolnym handlem, ale nie jesteśmy za tworzeniem jednolitego rynku, na którym wszystko jest takie same. Konkurencja polega na tym, że mamy różne warunki rozwoju gospodarczego i wytwarzamy dobra, każda gospodarka tak jak uważa za najkorzystniejsze dla siebie, niech te dobra konkurują. Poza tym uważam, że jest to zupełnie niepotrzebne ze strony Komisji Europejskiej, dlatego że założenie za regulacyjnym wpływem Komisji Europejskiej jest takie, że Komisja Europejska ma prawo interweniować, gdzie coś, no powiedzmy, psułoby europejski rynek. No ale w jaki sposób europejski rynek zepsuje to, że konsumenci w Polsce mają tańszy gaz? Jedynie do tych nawozów można by się przyczepić, no bo to mogłoby powodować, że wytwarzanie żywności w Polsce przez rolników byłoby obiektywnie tańsze niż w innych państwach unijnych. No to o tej kwestii można podyskutować, tak? Natomiast zwróćmy uwagę na to, że na przykład dopłaty do rolnictwa nie są jednakowe w całej Unii Europejskiej. Więc ja uważam, że tutaj jest dużo argumentów po stronie polskiego rządu, ale ostatecznie to po prostu i tak decydują argumenty polityczne.
Czy argumenty po stronie rządu też są, jeśli chodzi o spór o wypłaty z KPO?
To jest bardzo ciekawa sprawa. Ja uważam, że Komisja Europejska wykracza poza traktaty, wstrzymując te pieniądze i poza
ustalenia. Czyli zgadza się pan z rządem w tej chwili obowiązującym?
Ale z drugiej strony uważam, że rząd sam sobie tej biedy napytał, dlatego że ustalenia robione w 2020 roku w sprawie tego funduszu covidowego, który jest zadłużeniem całej Unii Europejskiej, były robione na kolanie. Ja próbowałem wielokrotnie ustalić na podstawie dokładnie jakich przepisów w tej chwili to wszystko się dzieje. I wygląda na to, że to wszystko się dzieje na podstawie robiących na bieżąco uzgodnień politycznych. Jeżeli my w Polsce, a my to zrobiliśmy w Sejmie, przeprowadziliśmy ratyfikację tych nowych zasad finansowania Unii, w ramach której płacimy już do budżetu unijnego nowy podatek, podatek od plastiku, spłacamy odsetki od całego funduszu covidowego, a nie dostaliśmy kapitału, to jest duży błąd po polskiej stronie. Moim zdaniem my w Polsce nie powinniśmy w ogóle tego akceptować na tych zasadach, a jak już rząd bardzo chciał, to powinny być przelane pieniądze, a nie, że my wpłacimy odsetki. Nie powinno być tak, że w ogóle zaczynamy płacić odsetki, kiedy pieniądze są nieprzelane.
To jak
zwracam
w takim
uwagę,
razie
że cały
być
ten mechanizm, akceptowania KPO, on był zbędny. Jeżeli ktoś chciał zorganizować specjalną transzę środków unijnych, to trzeba ją zorganizować. Natomiast cała ta pertraktacja między Komisją Europejską, to wszystko zostało ustanowione na szczycie Unii Europejskiej w 2020 roku za zgodą premiera Mateusza Morawieckiego. I tu był błąd negocjacyjny strony polskiej.
To panie pośle,
a oni w Polsce chwalili się sukcesem.
Mówimy o przeszłości, bo już tego nie naprawimy.
Ale ta przeszłość jest naszą teraźniejszością.
Ja wiem, ale to w takim razie porozmawiajmy o tej teraźniejszości. Co rząd powinien zrobić w takim razie? Stawiać twarde weto?
Ja na miejscu rządu dałbym twarde ultimatum Komisji Europejskiej. To znaczy, że pieniądze mają wpłynąć, chcemy ruszyć z tymi inwestycjami, które były zapowiedziane. A jeżeli nie, to że się wycofujemy z tego całego projektu, przestajemy spłacać te odsetki i niech się bawią sami. Jeżeli zamierzają szantażować w ten sposób, to przecież my nie musimy naprawdę w tym uczestniczyć. To był wspólny interes wszystkich państw unijnych. I Polska naprawdę do tego, żeby wszyscy taniej te pieniądze na rynku pożyczyli, Polska dodaje swoją część wiarygodności i udziału w tym projekcie. Oni korzystają z tego, że Polska weszła w ten projekt. Więc jeżeli oni z tego korzystają, to niech dadzą szansę skorzystać Polsce. A jeżeli nie chcą, jeżeli chcą upokarzać, przeczołgiwać, no to dziękujemy.
Rozumiem, że z handlem emisjami ETS zdanie pana jest podobne.
Dokładnie tak. Uważam, że ten system jest całkowicie dla Polski niekorzystny i został skonstruowany w taki sposób, że względem projekcji wzrostu kosztów tych certyfikatów na emisję CO2, to zdaje się, jesteśmy w punkcie, który był przewidywany na lata gdzieś 2030.
Jeśli chodzi o cenę, tak.
I obciąża to nas najbardziej ze wszystkich państw europejskich, bo tak się akurat składa, że mamy największy udział energii produkowanej z węgla. I nie jest to jakaś nasza wielka wina, po prostu taką mamy strukturę naszej energetyki. My tu mieliśmy w Polsce komunizm, kiedy oni w Europie Zachodniej mieli kapitalizm i budowali sobie elektrownie atomowe. Nas to dopiero czeka. W związku z czym nie byliśmy państwem suwerennym i uważam, że tworzenie jednakowego systemu dla gospodarek, które wyszły z komunizmu i które były o kilkadziesiąt lat dłużej kapitalistyczne, jest nieporozumieniem. Dlaczego w tej chwili my mamy dopłacać do energetyki i przemysłu zachodnioeuropejskiego? Bo ten system handlu emisjami dokładnie to powoduje, że my mamy deficyt roczny dla gospodarki całej na poziomie kilkudziesięciu miliardów złotych. I te pieniądze, zamiast zostać tu i pójść na transformację naszej energetyki, one z Polski uciekają. To jest jawna niesprawiedliwość. Uciekają z państwa biedniejszego, jakim jest Polska, do państw bogatszych. Warto podkreślić, że na to się zgadzały wszystkie poprzednie rządy, bo to zaczęło być tworzone w 2007 roku, kiedy kończył się rząd Jarosława Kaczyńskiego. Później przez cały rząd Platformy ten system był rozwijany i był radykalizowany już za rządów PiS-u. Mateusz Morawiecki w 2020 roku zgodził się na zaostrzenie celów redukcji emisji. Cała klasa polityczna ponosi odpowiedzialność za to, że jesteśmy w tej chwili w tej fatalnej sytuacji.
Panie pośle, zostawmy ten temat. Ciekawi mnie, jak bronicie się, mówię o Konfederacji, przed oskarżeniami, które często padają w mediach na temat tego, że jesteście grupą no, antyukraińską. Czy waszym zdaniem Ukraińcy powinni mieć inne prawa jako uchodźcy z terenu wojny?
To jest jakieś kompletne nieporozumienie. My jesteśmy krytycznie nastawieni do konkretnych działań polskiego rządu. Uważamy, że polski rząd ustawił się w roli najbogatszego sponsora państwa ukraińskiego i ukraińskich uchodźców w całej Unii Europejskiej. Żadne inne państwo europejskie nie poszło tak daleko z pakietem socjalnym, z pakietem zachęt de facto do pozostania. I my po prostu uważamy, że państwo polskie jest za biedne. Nas na to nie stać. To nie jest pretensja do Ukraińców. To jest pretensja do polskiego rządu. To jest pretensja do polityków Prawa i Sprawiedliwości. To jest też pretensja, że oni oszukują opinię publiczną. Na przykład premier Mateusz Morawiecki mówił, że na wiosnę będzie robił jakąś konferencję darczyńców, żeby sfinansować tutaj uchodźców. Później tej konferencji nie było. A przynajmniej co o niej nie wiemy. Kiedy był tutaj prezydent Biden, powiedział, że będzie miliard dolarów na finansowanie kosztów uchodźców i do dziś nic nie wiemy na ten temat, gdzie te pieniądze wpłynęły, do kogo one poszły. Było mówione, że Unia Europejska nam coś zrefunduje. Zrefundowała na jakimś w zasadzie śmiesznym poziomie. Ułamka tych kosztów. Było mówione, że jeżeli rząd przekaże uzbrojenie, żeby Ukraina miała czym walczyć, to zostanie to jakoś zastąpione składnikami z uzbrojenia z innych państw, które mają duże zapasy. Nie zostało i tak dalej, i tak dalej. Więc my pytamy, gdzie jest roztropność, gdzie jest miara w pomaganiu. Jesteśmy za tym, żeby pomagać. Ten odruch serca, jaki się pojawił u Polaków, że dobrowolnie wspierają walczącą stronę napadniętą ukraińską, czy ukraińskich uchodźców. Jakby sam w różnych formach, czy moi znajomi z Konfederacji byliśmy w różnych momentach w to zaangażowani. Tak samo zorganizowaliśmy akcję wspierania Polaków na Ukrainie i rozumiemy tą całą solidarność. Natomiast musimy też rozumieć odpowiedzialność za nasze państwo i za nasze finanse i pojawia się pytanie, co dalej. Poza tym retoryka, która temu wszystkiemu towarzyszy, też jest trochę niebezpieczna, dlatego że rząd w swoim podejściu popada w taką retorykę, czy prezydent, że zaraz się okaże, że to my mamy dług u Ukraińców i na Ukrainie, dług wdzięczności, a nie na odwrót. To znaczy nie stawiajmy jednak spraw na głowie.
Panie pośle, zostawmy politykę krajową i politykę międzynarodową. Porozmawiajmy tutaj o naszej lokalnej, trójmiejskiej. Spotkał się pan ze swoimi zwolennikami, z wyborcami Konfederacji i rozmawiał między innymi na temat no, czegoś, z czego mieszkańcy Trójmiasta korzystają codziennie, szybkiej kolei miejskiej. Jaka jest wasza recepta na to, by to wszystko działało sprawnie i nie brakowało nowych pociągów.
My zorganizowaliśmy konferencję prasową w tej sprawie i zwracamy uwagę na niewydane pieniądze z funduszy unijnych, którym grozi to, że po prostu przepadną. Od 16 roku są zarezerwowane pieniądze na nowy tabor. Nie rozumiemy, dlaczego przetarg został ogłoszony dopiero kilka lat później z zaledwie rocznym terminem wykonania, gdzie wiadomo, że firmy, które produkują wagony czy całe zestawy kolejowe, no, potrzebują dłuższych terminów. Wiemy, że w tle jest konflikt z jednej strony spółki Skarbu Państwa, z drugiej strony władz samorządowych województwa pomorskiego i naszym zdaniem nie może być tak, że konflikty ambicjonalne czy polityczne paraliżują takie inwestycje. Jeżeli potrzebna jest mediacja kogoś spoza PiS-u i Platformy, to my taką mediacją możemy pomóc. Jeżeli potrzebny jest neutralny grunt, to jestem pewien, że czy to my jako Konfederacja, czy organizacje obywatelskie, społeczne z Gdańska są w stanie taki neutralny grunt stworzyć. Apel o rozsądek i o pamiętanie do tych polityków i menadżerów i urzędników, którzy za to odpowiadają, żeby przestali realizować cele, które nie mają nic wspólnego z dobrem mieszkańców. Jeżeli trzeba zrobić przetarg i się błyskawicznie porozumieć w sprawie wydania tych środków, to zróbcie to, panie i panowie, którzy pracujecie w odpowiednich urzędach i spółkach, zamiast stawiać sobie wygórowane wzajemnie warunki niezwiązane merytorycznie z samym zakupem taboru. Ja sam korzystam dużo z SKM-ki akurat wokół Warszawy. Uważam, że w ogóle rozwój kolei, kolejek podmiejskich, miejskich jest kapitalnym sposobem na odciążenie i ruchu miejskiego, samochodowego i autobusów, bo przepustowość kolei jest nieporównanie większa, szybkość przejazdu też i warto w to inwestować, a ludzie nie będą chcieli jeździć, jeżeli to będzie stare, zaniedbane, niewyremontowane.
Tym apelem kończymy dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gościem był poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.